Ludzie i pieniądze.
A z nami goście Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Balt Auditors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od sprawy frankowiczów. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadło kolejne orzeczenie właśnie w sprawie frankowiczów, z którego wynika, że sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i dokonawszy takiego badania mają obowiązek wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków umownych tak, aby nie wywierały one skutków wobec konsumentów. Wyłączenie stosowania nieuczciwych warunków umowy nie może być zawieszone albo uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek przewidzianych w prawie krajowym lub orzecznictwie, orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa, w której CUE wydał wyrok, trafiła do Luksemburga z Sądu Rejonowego z Warszawy, gdzie toczy się postępowanie, w którym kredytobiorcy domagają się od banku zwrotu sum pieniężnych zapłaconych na podstawie umowy kredytu hipotecznego. Co to orzeczenie właściwie oznacza i dla kredytobiorców zadłużonych w tej czy innej formie we franku szwajcarskim, bo tych rodzajów kredytów tam trochę było, no i też dla banków, gdybyśmy mogli to tak wytłumaczyć bardziej, mniej prawnie. Może od pani Ewy Podgórskiej-Rakiel zaczniemy, bo jest zdalnie.
Dobrze. Więc szanowni państwo, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, oczywiście no już przez pewien czas mamy na pewno tę linię orzeczniczą na korzyść konsumentów i ten wyrok jest na pewno kolejnym, który właśnie orzeka na korzyść frankowiczów. I tutaj akurat jest bardzo taka już formalna sprawa, jeżeli chodzi o ten wyrok konkretnie, dlatego że tu konsument jakby nie musi już składać przed sądem takiego bardzo sformalizowanego oświadczenia, żeby skorzystać z tych uprawnień, które właśnie mu przysługują odnośnie odsetek również, dlatego że w momencie, gdy kredytobiorca składał takie oświadczenie w sądzie dopiero, to bardzo często był pozbawiony odsetek od całych kwot, które należne mu były, gdyby można było od momentu jak gdyby nawet wszczęcia postępowania te odsetki liczyć. I teraz jakby CUE naprawił troszeczkę ten błąd Sądu Najwyższego, który gdzieś tam w międzyczasie się pojawił. I wydaje mi się, że to jest na pewno kolejny korzystny wyrok i coraz więcej konsumentów będzie mogło powoływać się oczywiście na te również rozstrzygnięcia CUE. No, te kwestie frankowe, one są oczywiście bardzo trudne, one się toczą wiele lat i pewnie będą jeszcze wiele lat się toczyły, ale każdy taki wyrok na pewno przybliża tutaj konsumentów do pełnego jakby takiego rozliczenia z bankiem.
Dariusz Wieczorek.
No, z jednej strony możemy powiedzieć, że te sprawy frankowe są bardzo trudne, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy można w ten sposób nazwać sprawy, czy grupę spraw, które właściwie w 100% banki przegrywają. To są sprawy no, właściwie ewidentne i zupełnie oczywiste w tym momencie już w świetle orzecznictwa. No, praktycznie 15 lat albo więcej minęło od tej fali kredytów frankowych. Ciągle jest to pułapka dla wielu naszych obywateli, którzy żyją z produktem kredytopodobnym, który jest po prostu niespłacalny, który zamiast maleć rośnie albo się utrzymuje cały czas na wyższej, ma wyższe saldo niż na samym początku. Więc no, krótko mówiąc, ja się bardzo cieszę oczywiście, że wraca normalność w tym sensie, że ten, który tutaj organizował, można powiedzieć, oszukańczy proceder, jest, krótko mówiąc, nie tylko wskazany, ale też de facto ukarany, ponieważ te uprawnienia kredytobiorców frankowych w tym momencie dają szansę na nie tylko unormowanie tej sytuacji, ale też na uzyskanie stosownych rekompensat, chociażby w postaci właśnie odsetek tak zwanych ustawowych, do czego banki z kolei nie mają prawa w świetle orzecznictwa.
Ja tylko przypomnę, tutaj pan wspomniał o sytuacji, w jakiej się nagle kredytobiorcy znaleźli. No, nie tak dawno zresztą mieliśmy pandemię, mieliśmy wybuch wojny w Ukrainie. Zwłaszcza w momencie wybuchu wojny w Ukrainie było widać, jak nasza narodowa waluta traci, a jak frank szwajcarski bardzo poszybował. Tam w pewnym momencie był kurs pod 5 zł, zdaje się. I naprawdę, myśląc ciepło o frankowiczach, bardzo mocno im współczułam, bo no, to musiało być niesamowicie ciężkie. A wracając do tego orzeczenia, czy państwa zdaniem ten wyrok położy kres pozywaniu kredytobiorców przez banki za tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału? Bo do tej pory, nawet jeśli nie dochodziło też do spraw sądowych, no to banki stosowne pisma wysyłały do kredytobiorców, skutecznie ich no, odstraszając od tego, żeby szli do sądu walczyć o swoje.
No, z mojej
moim zdaniem, powiem szczerze, tak, jeżeli można, moim zdaniem nadal banki będą pozywały frankowiczów, no jak gdyby powołując się na tą taką zasadę dwóch kondycji, gdzie właśnie w sytuacji, kiedy uznaje się tę umowę za nieważną, to każda ze stron musi zwrócić drugiej stronie to, co świadczyła. I tu na to będą się też powoływały cały czas banki. No i zobaczymy, jak to będzie rozstrzygane, bo te sprawy oczywiście znowu będą jakby w większym zakresie rozstrzygane też za parę lat, bo pamiętajmy, że te sprawy dopiero teraz są z kolei też w większym zakresie wnoszone, bo jakby idziemy ciągle dalej, jesteśmy ciągle krok dalej i kwestie związane właśnie z korzystaniem za kapitał, to cały czas wpływają te sprawy do sądów i za 2-3 lata będą rozstrzygnięcia, być może będą jakieś kolejne wyroki Trybunału, ale ja nie mam wątpliwości, że banki będą pozywały frankowiczów i po prostu będą czekały po prostu na decyzję sądu albo właśnie Trybunału.
No właśnie o to chodzi, że kilka miesięcy temu zapadł wyrok przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący tego, że banki nie mają prawa właśnie żądania wynagrodzenia za tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału. Także wydaje mi się, że ta sprawa jest, no, krótko mówiąc, przegrana z góry dla banków. Natomiast widzimy w tym momencie już, czy słychać o tym, że coraz częściej banki rezygnują wręcz ze skarżenia wyroków pierwszej instancji. Tak? Czyli można powiedzieć, że poddają się, a z drugiej strony można powiedzieć, zachowują się racjonalnie, ograniczając swoje koszty sądowe. Więc być może tutaj no, jest to swego rodzaju gra na czas, czyli chodzi o to, żeby te obciążenia niewątpliwe związane z kredytami frankowymi z perspektywy banków, żeby jak najbardziej rozłożyć w czasie. Jeżeli taka jest polityka większości banków, no to być może jest to gdzieś tam jakoś racjonalne. Natomiast no, wszystkie te sprawy ewidentnie są po prostu z góry przegrane przez banki. Jakieś musiałyby się wydarzyć gigantyczne błędy, takie formalne, proceduralne, żeby kredytobiorca frankowy sprawę przegrał.
No to jeszcze... Proszę bardzo.
Jedną rzecz chciałbym dodać, jedną rzecz, że akurat po tym wyroku, o którym pan wspomniał, Trybunału odnośnie właśnie odsetek od kapitału, mamy kolejne sprawy w sądzie, są wnoszone przez banki, więc tu ja tak jak mówię, z mojego doświadczenia racy prawnego, no mogę powiedzieć, że nadal banki nie rezygnują z tych roszczeń.
Czyli prowadzą taką wojnę psychologiczną swego rodzaju z konsumentami. Ja tylko dodam, że roszczenie konsumenta o zwrot świadczeń, które spełnił na podstawie nieważnej umowy kredytu, nie może zostać obniżone o równowartość odsetek kapitałowych, które przysługiwałoby bankowi, gdyby umowa była ważna. I takie stanowisko zajął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komentarzu do wczorajszego wyroku TSUE, więc tutaj konsumenci mają jeszcze jakby jeden urząd za sobą, w razie czego też mogą składać skargi do UOKiK-u, więc no proszę Państwa, jeśli macie wątpliwości jakieś i chcecie walczyć, no to próbujcie, bo macie duże szanse na wygraną. Zmieniamy temat. Pracownicy coraz częściej składają wnioski o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Tak wskazują prawnicy, którzy specjalizują się w prawie pracy. Firma nie może odmówić takiego wolnego ani żądać od zatrudnionego dokumentów potwierdzających, że jest ono uzasadnione. Wniosków przybywa teraz, bo dwa dni zwolnienia po prostu przepadną, jeśli pracownik nie wybierze ich do końca roku, przypomina Business Insider.pl. Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia tego roku, jest wdrożeniem dyrektywy unijnej w sprawie work-life balance. Na ile te urlopy w końcówce roku to rzeczywiście problem dla pracodawców i czy rzeczywiście widać taką tendencję wśród pracowników, że no muszę wykorzystać, bo skoro mam możliwość, to zrobię to teraz?
No właśnie, to jest taki swego rodzaju urlop na żądanie, ze względu na to, że nie ma obowiązku dokumentowania tej tak zwanej siły wyższej, czy też choroby w rodzinie, albo jakiegoś, powiedzmy, wypadku losowego typu pęknięta rura w domu, tak? Nie ma obowiązku dokumentowania tego i to jest pewien problem, który no teraz faktycznie w tym momencie, w tym miesiącu
jeszcze przed świętami.
Może pokazać, że to rozwiązanie powinno zostać w jakiś sposób doprecyzowane. No bo oczywiście mamy tutaj z jednej strony interes pracowników i intencje są jak najbardziej słuszne, czyli każdy może mieć jakiś tam wypadek losowy, a z drugiej strony...
Nie wszyscy w grudniu.
No właśnie, ale to z drugiej strony destabilizuje, czy też może destabilizować po prostu funkcjonowanie różnych podmiotów.
Mhm. Pani mecenas?
Może tak. Jeżeli chodzi właśnie o to zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, niektórzy nazywają też to zwolnienie urlopem. To nie jest oczywiście urlop i on nie zwiększa jakoś wymiaru urlopu wypoczynkowego, jest to zwolnienie. I tu rzeczywiście jest w końcówce roku zauważalny wzrost tych wniosków. Rzeczywiście pracodawcy pytają, przysyłają też nam takie wnioski z prośbą o informacje, czy tu rzeczywiście nie ma możliwości odmowy. I faktycznie ustawodawca nie daje możliwości za bardzo odmowy na taki złożony wniosek. Natomiast faktycznie z prawnego punktu widzenia tu jest wątpliwość, bo to jest z powodu działania siły wyższej zwolnienie w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem i jeszcze jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Bo my generalnie wiemy, czym jest siła wyższa, na przykład w kwestiach takich jak mamy umowy handlowe, czy tam umowy właśnie zawierane między kontrahentami firmy budowlane. No siła wyższa to dosyć jasne jest sformułowanie, orzecznictwo też się tym zajmowało, prawda, jakieś nadzwyczajne okoliczności, na które wpływu nie mieliśmy, jakieś burze, wiatry, zalania, prawda, nadzwyczajne. Natomiast akurat w prawie pracy tego nie było, a tu jest siła wyższa w pilnych sprawach rodzinnych, więc ta siła wyższa może się łączyć tylko z pilną sprawą rodzinną. I to jest bardzo ciekawa konstrukcja w ogóle dla nas. Powiem szczerze, tak nie do końca jesteśmy w stanie wytłumaczyć jakby tę definicję tej siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych dla prawa pracy. Czym jest ta definicja? Może za kilka lat orzecznictwo również nam wytłumaczy, czym ta siła wyższa w prawie pracy jest. Ale tu faktycznie jest wzrost tych wniosków o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i pracodawcy udzielają tych zwolnień, nie mogąc po prostu odmówić. I to troszeczkę destabilizuje faktycznie pracę, bo też ten wniosek składa się niekoniecznie tak jak urlop na żądanie, wniosek, prawda, przed rozpoczęciem pracy. Można złożyć ten wniosek w czasie pracy. I to może destabilizować faktycznie troszeczkę pracę, organizację pracy pracodawcy.
Nie wiem, niestety nie sprawdziłam, jak radzą sobie z tą sprawą inne unijne kraje, bo przecież to wynika też z dyrektywy unijnej. Może w jakimś kraju wprowadzono, jest pomysł na to, żeby było to bardziej łagodne dla pracodawców i nie będą się zdarzały takie sytuacje jak w tej chwili u nas, że właściwie mam dwa dni, z których mogę skorzystać, to czemu nie?
Znaczy, ja jeszcze może na taki jeden wątek bym tutaj zwrócił uwagę. No, mamy rzeczywiście cały czas rekordowo niskie bezrobocie. I jest czymś takim znamiennym pewien brak szacunku do pracy ze strony pracowników, bo ja w ten sposób bym to jednak postrzegał. Tak? Sytuacja, w której pracownik no, w pewnym sensie nadużywa tego zaufania wobec pracodawcy i mówi, że ma sytuację wyższą i w związku z tym żąda dnia czy tam dwóch dni wolnego, no, pokazuje na pewien brak lojalności pracowników względem pracodawców. Być może w innych krajach, w których to bezrobocie jest wyższe, paradoksalnie pracownicy jednak trochę bardziej szanują pracę.
No i możliwe, że rzeczywiście tak jest. I na koniec zostały nam dwie minutki dosłownie. 92% Polaków korzysta z mediów społecznościowych, ale 44% zapowiedziało, że zrezygnowałoby, gdyby media społecznościowe były dostępne jedynie w płatnym modelu subskrypcyjnym. Wynika z badania Polaków portfel własny Trendy e-commerce 2023. Media społecznościowe płatne za i przeciw. I czy rzeczywiście Polacy by zrezygnowali, skoro tak mówią?
Moim zdaniem jeżeli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych, to w szczególności no, w jakimś większym zakresie to ludzie młodzi, którzy w moim przekonaniu nie będą korzystali faktycznie z mediów społecznościowych, gdyby mieli za nie płacić, albo jeśli będą, to na pewno z takich, które są bezpłatne, bo zawsze takie będą. I w moim przekonaniu właśnie wprowadzenie jakiejś takiej opłaty spowoduje, że po prostu ludzie odejdą od tych płatnych mediów, przejdą do innych, bo jakieś tam się, myślę, wcześniej czy później pojawią.
To Dariusz Wieczorek.
No, oczywiście siłą mediów społecznościowych jest ich masowość i te media społecznościowe też sobie nie mogą pozwolić tak zupełnie na wprowadzenie wyłącznie płatnych opcji. Natomiast mogą w jakiś sposób różnicować po prostu użytkowników tychże mediów. Na przykład, jeżeli nie chcesz reklam widzieć, no to zapłać powiedzmy 10 zł miesięcznie i nie będziesz tych reklam widzieć.
Albo płać, jeśli jesteś firmą.
Albo płać, jeżeli jesteś firmą, albo jeżeli chcesz uzyskać większe zasięgi, to musisz zapłacić.
I tu stawiamy kropkę. Czas nam się niestety skończył. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, doradca pracodawców Pomorza, Dariusz Wieczorek, prezes Balta Auditors. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.